Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
W niedzielny poranek zaglądamy do wielkopolskich szpitali, mówimy o tym, co dzieje się w służbie zdrowia w regionie i zachęcamy mieszkańców do regularnych badań. Dziś na początku zapytamy, ilu Wielkopolan zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi i będziemy apelować do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.
Abyśmy tą następną falę przeszli jak najłagodniej, a nie mamy jeszcze także w Wielkopolsce odporności populacyjnej, po prostu szczepmy się.
Pacjentów kardiologicznych i ich rodziny zaprosimy na trzecie forum Serce Pacjenta. Posłuchać wykładów online może każdy.
To jest dedykowane konkretnie pacjentom, także my sobie zdajemy sprawę z tego, że mówimy do pacjentów, a nie do kolegów lekarzy. W związku z tym staramy się przedstawić wszystkie zagadnienia w takiej przystępnej formie.
Powiemy o nowym programie lekowym dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Jak ktoś ma niewydolność nerek i nic z tym nie będzie robił i ma lat 30, to zamiast oczekiwanych 45 lat, to pożyje 9.
I odpowiemy, dlaczego stanęła pomoc humanitarna dla Afganistanu, od lat wysyłana z Poznania.
Ten kraj jest w tej chwili tak niestabilny, że przesyłanie tam jakichkolwiek środków czy jakiejkolwiek pomocy humanitarnej groziłoby po prostu jej zniszczeniem.
Koronawirus. Raport.
Co drugi Wielkopolanin jest już w pełni zaszczepiony przeciwko COVID. Liczba osób, które przyjęły obie dawki preparatu albo jednodawkową szczepionkę, przekroczyła w ostatnich dniach 50%. Są w naszym regionie miasta czy powiaty z jeszcze wyższym odsetkiem.
Liderem jest Poznań, gdzie ponad 64% mieszkańców jest w pełni zaszczepionych, ale nadal w regionie są białe plamy. Na niechlubnym pierwszym miejscu z najniższym odsetkiem znalazł się powiat kaliski.
Wielkopolska, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych na populację, jest na drugim miejscu w kraju.
Mówi dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Co dla drugiej dawki daje prawie 51% wyszczepionych, tej populacji, która może się szczepić. Ale to niestety jest za mało, żebyśmy byli odporni jako populacja i żebyśmy mogli względnie suchą stopą przejść przez czwartą falę. Ta liczba 50,7 dokładnie to średnia, co oznacza, że są powiaty, które nawet mają poniżej 40% wyszczepionych. Rekordzistą niestety jest powiat kaliski. Na drugim miejscu od końca jest powiat kolski, potem ostrzeszowski, złotowski czy leszczyński. Później gostyński i kilka następnych.
Stąd apel dyrektor funduszu w Wielkopolsce.
Szczególnie do tych powiatów, do włodarzy, do lekarzy rodzinnych, do szpitali apelujemy, żeby zachęcali niezdecydowanych do szczepienia, bo tylko szczepienia gwarantują nam to, że albo nie zachorujemy wcale, albo przejdziemy lekko tą groźną chorobę. O tym, jak jest groźna, na pewno wszyscy widzą po osobach, które przeszły tą chorobę i niektórzy mają dość trudne powikłania, z którymi ciężko im na co dzień żyć. Są tacy, którzy trafili na przykład na kardiochirurgię, bo potrzebują przeszczepu serca. Dużo potrzebuje przeszczepu płuc, więc powikłania, zwłaszcza neurologiczne, problemy z pamięcią, chyba wokół siebie obserwujemy. Ale także każdy zauważył, że były osoby w naszym otoczeniu, w rodzinie, na ulicy, wśród znajomych, którzy niestety tej choroby nie przeżyły. W związku z tym, abyśmy tą następną falę przeszli jak najłagodniej, a nie mamy jeszcze także w Wielkopolsce odporności populacyjnej, po prostu szczepmy się.
We wrześniu akcja promująca szczepienia wśród dzieci powyżej 12 roku życia rozpocznie się w szkołach. Jeżeli rodzice będą zainteresowani, dzieci szczepionkę dostaną w szkolnym gabinecie.
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach.
Mówi rzecznik Kuratorium Oświaty w Poznaniu Magdalena Miczek.
W materiałach znalazły się m.in. informacje dotyczące zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Na chwilę obecną harmonogram przewiduje, że w pierwszym tygodniu września odbędzie się tydzień informacyjny, w którym będą przeprowadzane lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Drugi tydzień września będzie to tydzień przygotowania do szczepienia, w którym wychowawcy będą zbierali zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienia, od zainteresowanych rodziców. I trzeci tydzień września to jest tydzień, w którym już te szczepienia będą mogły się odbyć.
Dr Paweł Zmora z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu mówi, że szczepionki są bezpieczne.
Jedynym sensownym rozwiązaniem w walce z pandemią pandemią, są szczepionki, które są sprawdzone, które są opracowywane przez wybitnych specjalistów, które były opracowane na bazie wiedzy, którą pozyskiwaliśmy przez ostatnich co najmniej 20 lat, które są udowodnione, że są skuteczne i bezpieczne. I te szczepionki powinny nas w tej chwili chronić i pozwolić na powrót, albo przynajmniej na myślenie o powrocie do normalności. Tak więc rzeczywiście to, co warto podkreślać, to nie jest tak, że szczepionka przeciwko COVID-19 powstała w ciągu 6 miesięcy na kolanie jakiegoś szalonego naukowca. To są badania, które były prowadzone przez wiele, wiele lat, niekoniecznie na wirusie SARS-CoV-2, ale które mogły być bardzo szybko, bezpiecznie i skutecznie przeniesione na grunt obecnej i wciąż trwającej pandemii. Stąd tak szybkie opracowanie tych szczepionek, które jeszcze raz będę podkreślał, chyba cały czas są bezpieczne i skuteczne.
Im większe wyszczepienie przeciwko COVID, tym większa szansa, że kolejna fala będzie mniej dotkliwa w Polsce.
Temat koronawirusa SARS-CoV-2 sądzę, że zniknie w momencie, gdy osiągniemy odporność populacyjną, czyli to legendarne 70-80%. Przy czym to nie jest tylko 70-80% w Polsce, w Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych, ale jest to odporność populacyjna dla całego świata. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że pandemia nie jest ograniczona lokalnie. To nie jest tylko problem Unii Europejskiej czy problem Europy, ale również problem Afryki i problem Azji. W związku z tym, że pandemia dotyczy wszystkich krajów, musimy zaszczepić ogólnoświatową populację i dopiero wtedy tak naprawdę wirus SARS-CoV-2 będzie mógł odejść w zapomnienie. Dopóki tego nie zrobimy, obawiam się, że cały czas będziemy słyszeli o nowych wariantach genetycznych, a w pewnym momencie również o nowym szczepie wirusa SARS-CoV-2, który będzie miał inne właściwości, czyli zupełnie inaczej będzie się namnażać, zupełnie inaczej będzie reagować z naszym organizmem. Możliwe, że również będzie inaczej odpowiadać nasz organizm po zaszczepieniu tego wirusa. Dlatego ja mogę tylko apelować do wszystkich tak naprawdę, żebyśmy zaszczepili się w jak największym stopniu, dlatego że jeżeli my, jako kraje rozwinięte, jako kraje bogate, zaszczepimy się w dużym stopniu, to tak naprawdę będziemy mogli wspomóc słabszych i biedniejszych w tym, aby wyeliminować wirusa SARS-CoV-2 z całej populacji.
Najniższy poziom wyszczepienia jest w Wielkopolsce, w powiecie kaliskim. Na kolejnym miejscu znalazły się powiaty kolski, ostrzeszowski, złotowski, leszczyński, gostyński, turecki, krotoszyński, koniński i ostrowski. Najlepszą wyszczepialność po Poznaniu i powiecie poznańskim mają powiaty szamotulski, miasto Konin, powiat średzki, Leszno, powiat kościański, wrzesiński, międzychocki i obornicki.
Akcja profilaktyka.
Teraz w magazynie zaproszenie, szczególnie dla pacjentów kardiologicznych, ich rodzin, ale też dla tych wszystkich, którzy interesują się zdrowym stylem życia. Wyjątkowe wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. To trzecie forum Serce Pacjenta.
Forum startuje 8 września i ze względów pandemicznych będzie online, tak więc każdy będzie mógł w nim uczestniczyć. A że warto, zapewnia mój gość, profesor Ewa Strabużyńska-Migaj, kierująca pod oddziałem niewydolności serca w pierwszej klinice kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Jestem przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego trzeciego Forum Serce Pacjenta, które będzie się odbywało online od 8 do 20 tak naprawdę września. Jest to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która ma na celu przede wszystkim edukację pacjentów z chorobami układu krążenia i ich bliskich. Chcemy też być silnym głosem, jeśli chodzi właśnie o przekonywanie osób decyzyjnych do tego, by jak najwięcej nowych terapii było refundowanych i było szerzej dostępnych dla pacjentów.
Pani profesor, mówią Państwo o tym, że takie forum to jest jedyne takie w Polsce forum stricte skoncentrowane na pacjentach kardiologicznych.
Chcemy edukować pacjentów kardiologicznych w zakresie różnych problemów związanych z chorobami układu krążenia i w ramach tego forum będziemy mieć wykłady z ekspertami, będziemy mieć prezentacje stowarzyszeń, będziemy rozmawiać na temat choroby wieńcowej, na temat arytmii, na temat niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, aktywności fizycznej, konieczności szczepień. Będzie też możliwość zadania pytań na czacie i na te pytania eksperci będą odpowiadać. Będą te odpowiedzi zamieszczone na stronie, ponieważ mamy swoją stronę www.sercepacjenta.pl i te wszystkie materiały będą dostępne potem przez kolejny rok do kolejnego Forum Serce Pacjenta.
To Forum Pacjenta będzie zrozumiałe dla pacjentów?
To jest dedykowane konkretnie pacjentom, także my sobie zdajemy sprawę z tego, że mówimy do pacjentów, a nie do kolegów lekarzy. W związku z tym staramy się przedstawić wszystkie zagadnienia w takiej przystępnej formie.
Jest bardzo dużo informacji o tym, jak mamy żyć, że mamy się zdrowo odżywać, że mamy uprawiać jakikolwiek sport albo chociaż dużo spacerować. Czy to przekładamy na nasze życie z Pani obserwacji jako lekarza kardiologa?
Nie do końca. To znaczy z jednej strony jest spora grupa osób, które rzeczywiście wsłuchują się w głosy lekarzy i stosują się do naszych zaleceń i zwiększają swoją aktywność fizyczną, zmieniają dietę, rzucają palenie, starają się żyć prozdrowotnie. A z drugiej strony mamy też ogromną grupę osób, którzy prowadzą tak zwany siedzący tryb życia i tak zwany niehigieniczny tryb życia. I bardzo trudno ich namówić na zmiany i na wprowadzenie chociażby niewielkiej dawki aktywności fizycznej, zastąpienie na przykład przejazdu kilku przystanków autobusem, tramwajem, przejściem, chodzeniem po schodach zamiast jeżdżeniem windą. Takie drobne zmiany też mają kolosalne znaczenie. Źle się odżywiają, my wiemy, że mamy epidemię otyłości, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych i to wiąże się z tym brakiem aktywności fizycznej, ze niewłaściwą dietą. Profilaktyka powinna być prowadzona od najwcześniejszych lat. No, naukowcy już mówią, że w związku z tym, że mamy epidemię otyłości, że mamy wiele osób z nieprawidłowym profilem lipidowym, że rośnie liczba osób z cukrzycą, że skróci się oczekiwana długość życia i że nasze dzieci i nasza młodzież prawdopodobnie nie będą żyli tak długo jak my, ponieważ te nieprawidłowości, które wymieniłam, sprzyjają rozwojowi chorób układu krążenia, przede wszystkim chorobie wieńcowej, zawałowi serca.
Czy rzeczywiście jest tak, że właśnie choroby serca dotykają częściej kobiet niż mężczyzn? I jeżeli tak, to z czego to wynika?
W Polsce mniej więcej ponad 45% to są zgony z powodu choroby sercowo-naczyniowej. U kobiet ten odsetek jest nawet większy, to jest ponad 50%. Jeśli chodzi o kobiety, to one jakby troszeczkę inaczej chorują. Ta różnica wynika z wieku, w jakim kobiety zaczynają mieć zwiększone ryzyko choroby wieńcowej i zawału serca. Jeśli u mężczyzn to ryzyko rośnie po 40-45 roku życia, to u kobiet rośnie po menopauzie i już potem to ryzyko jest równe i u kobiet i u mężczyzn. A więc kobiety zaczynają chorować na chorobę wieńcową i zawał serca 10-15 lat później niż mężczyźni. Z drugiej strony wiemy, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i też u tych starszych kobiet istotnie częściej występuje nadciśnienie tętnicze i powikłania związane z tym nadciśnieniem, częściej niż u mężczyzn. Także te problemy zdrowotne kobiet w większości dotyczą pań po 60 roku życia. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo jeśli kobieta ma cukrzycę, to ryzyko choroby wieńcowej jest podobne już po 40 roku życia jak u mężczyzn. Są pewne choroby układu krążenia jakby specyficzne dla płci żeńskiej, ale one występują stosunkowo rzadko.
Po szczegółowe informacje odsyłamy do strony www.sercepacjenta.pl. Forum Serce Pacjenta potrwa od 8 do 20 września.
Magazyn na zdrowie.
Są już pierwsze osoby w Polsce zakwalifikowane do programu lekowego dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Program działa od marca, ale jednym z kryteriów jest przestrzeganie przez chorego diety ubogobiałkowej przez ponad 3 miesiące. Problem jest jednak taki, że w szpitalach brakuje dietetyków, a NFZ nie finansuje porad dietetycznych w placówkach ochrony zdrowia. Jak duża jest grupa Polaków chorująca na nerki, jak im pomóc, co należy zmienić? O tym mówi krajowy konsultant do spraw nefrologii, profesor Ryszard Gellert.
O choroba! Jak to się leczy?
Naprawdę ogromna przyjemność mówić o czymś, co dotyka 4 milionów 670 tysięcy ludzi w Polsce, bo tyle osób choruje na przewlekłą chorobę nerek. To jest druga co do częstości niezakaźna choroba w Polsce, zaraz po nadciśnieniu tętniczym, a dużo, dużo przed cukrzycą. Na cukrzycę choruje 3 miliony ludzi. To jest choroba postępująca. Ona nie odpuszcza. Jeżeli się nią nie zajmiemy, to ona stopniowo w ciągu 20-30 lat, czasem szybciej, czasem wolniej, doprowadza do niewydolności nerek. No i to jest taki stan, w którym nie jest dobrze, bowiem wtedy oczekiwana długość życia zmniejsza się do 20%. Czyli jak ktoś ma niewydolność nerek i nic z tym nie będzie robił i ma lat 30, to zamiast oczekiwanych 45 lat, to pożyje 9. To jest taka choroba. Ona nie boli, daje tylko uczucie zmęczenia, znużenia, chudnie się troszkę, człowiek się robi słabszy, wydaje mu się, że starzeje się, że coś się dzieje. Nikt nie bada nerek. 90% przeciętnie nie wie o swojej chorobie, ale 95% tych, którzy powinni wiedzieć o swojej chorobie, bo we wczesnej fazie tej choroby są, nie wie o tym. Co roku 6 tysięcy ludzi trafia na dializę w Polsce, bo czynność nerek kończy się całkowicie. I tylko co drugi wie o tym, że ma chore nerki. 20-30 lat leczenia, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, osłabienia, niedokrwistości i nikt nie rozpoznaje niewydolności nerek.
Panie profesorze, od marca jest nowy program refundowany dla chorych. Na czym polega to leczenie?
To jest program dla pacjentów odpowiedzialnych. Ten program to nie jest żadne nowe lekarstwo, to nie jest nowy wynalazek. O tym, że dieta niskobiałkowa pomaga w chorobach nerek, pisano już na początku XX wieku w podręcznikach medycznych. Okazało się, że można zastosować zamiast aminokwasów, które spożywamy naturalnie w postaci mięsa, nabiału, jaj, żelatyna. To są te najbardziej popularne formy białka, które my przyswajamy i zjadamy ich stanowczo za dużo. Wystarcza 0,8 grama na kilogram ciężaru ciała na dobę, to na kilogram należnego ciężaru, a nie na tłuszcz, który na sobie nosimy. To ta szczupła osoba w środku ma tyle białka dostać, a ta otulina tłuszczowa białka nie potrzebuje. Tam jest tłuszcz, a nie białko. Stwierdzono, że ketoanalogi aminokwasów, czyli właściwie taka sama cząsteczka, tylko troszkę inaczej skonstruowana i z zamianą pewnej grupy aminowej na grupę ketonową, znakomicie pozwalają uniknąć wyniszczenia niskobiałkowego związanego ze zbyt małą podażą białka. My łatwo możemy ocenić, czy pacjent je wystarczająco dużo białka, czy nie. Proste jest badanie, no ale trzeba to badać. Pacjent musi się zastosować do takiej diety. I w ten sposób możemy prowadzić pacjentów, zwłaszcza mniejszych, zwłaszcza szczupłych, bardzo, bardzo długo. Możemy odwlec dializoterapię w tych zaawansowanych stadiach o kilka lat. To jest naprawdę ogromny zysk. To jest ogromny zysk nie tylko dla pacjenta, który może normalnie funkcjonować. No warto, bo wtedy nie trzeba 3 razy w tygodniu iść na dializę. Ten nowy program, który wszedł, jest oparty dokładnie o ketoanalogii aminokwasów, które się spożywa, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem stosowania diety bardzo, bardzo ubogobiałkowej. I cała trudność tego programu polega na tym, że my musimy sprawdzać, czy pacjent rzeczywiście tak mało białka je, bo lek nie działa. Lek jest drogi, około 10 tysięcy złotych rocznie. To jest jednak 6 razy mniej niż rok dializoterapii. Rok dializoterapii to jest 60 parę tysięcy. No i drugi problem to jest taki, jak ułożyć dietę zawierającą tak mało białka, skoro białko jest we wszystkim. W związku z tym mamy do czynienia z dietą opartą o masło, oleje, orzechy, no i warzywa. Jarzynę. Dieta jarska.
Czy we wszystkich szpitalach, gdzie trafiają chorzy na nerki, są właśnie tacy dietetycy? Tu pewnie trzeba by było jeszcze nad tym popracować.
Zdecydowanie dietetyków, nefrodietetyków jest za mało. I co ciekawe, NFZ wymaga tego dietetyka, ale nie finansuje dietetyka. Są choroby cywilizacyjne. Otyłość, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroby nerek, cukrzyca. Podstawą leczenia tych wszystkich chorób jest dieta. Naprawdę dieta powinna być finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia bardziej niż wyrafinowane programy medyczne, bowiem potrzeba na te choroby choruje połowa społeczeństwa. Dietetycy są strasznie potrzebni. Tymczasem pacjenci są zostawieni tabletkom i samym sobie. Niech sobie radzą, niech sobie znajdą dietetyków. Myślę, że to powinno być, spotkać się z większą troską państwa w tej chwili, skoro już wiemy, jak strasznie ważne jest, żebyśmy umieli zastosować się dietę.
Do tematu diety ubogobiałkowej polecanej chorym na nerki wrócimy w naszym magazynie za kilka tygodni. Tymczasem odsyłamy do platformy edukacyjnej, którą tworzą certyfikowani dietetycy. Adres internetowy poradnia.ncez.pl.
Na zdrowie.
I na koniec o sytuacji w Afganistanie. Oczy całego świata są zwrócone na ten kraj. Po 11 latach poznańska fundacja Redemptoris Missio musiała wstrzymać pomoc humanitarną dla Afganistanu. Przez lata w paczkach wysyłanych do tego kraju był m.in. sprzęt medyczny i środki opatrunkowe.
Powodem wstrzymania transportu jest niepewna sytuacja w tym kraju po przejęciu władzy przez talibów. Dary dla Afgańczyków czekają na razie w magazynach fundacji. To m.in. ciepła zimowa odzież dla dzieci, wydziergana przez kluby włóczkersów.
Właściwie nikt do końca nie wie, co się będzie działo w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach. Myślę, że to pokaże przyszłość. My możemy tylko czekać i obserwować bieżące wydarzenia.
Rozumiem, że w tej chwili cała pomoc humanitarna została wstrzymana, tak?
W tej chwili, na dzień dzisiejszy, nie ma żadnej możliwości tam wysyłania pomocy humanitarnej. My otrzymujemy wiele telefonów, ponieważ ludzie kojarzą, że fundacja pomagała w Afganistanie przez 11 lat, ale ani nie można nic wysyłać. Co prawda do Afganistanu poleciały 3 polskie Herkulesy, natomiast my nawet nie proponowaliśmy, że podamy tą pomoc humanitarną, bo nie wiadomo, co by się z nią stało, a szkoda, żeby się zmarnowała. W związku z tym nie ma możliwości pomagania tam materialnie na miejscu. Przesyłanie środków finansowych do organizacji na miejscu też jest dosyć problematyczne. W każdej chwili te banki mogą również zostać zablokowane. Ten kraj jest w tej chwili tak niestabilny, że przesyłanie tam jakichkolwiek środków czy jakiejkolwiek pomocy humanitarnej groziłoby po prostu jej zniszczeniem.
Czyli u Państwa dary czekają na ten moment?
Tak, tak, tak. U nas dary czekają. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijać. Mamy tam na miejscu organizację partnerską. W tej chwili jest to niemożliwe, ale jak będzie dalej, czas pokaże. Nie wiem, może okaże się, że talibowie mówią prawdę na swoich konferencjach dla dziennikarzy, ale może też być tak, że jako dumni muzułmanie tej pomocy z Zachodu po prostu nie będą chcieli przyjmować.
Mówi się o fali uchodźców stamtąd. Ona faktycznie idzie?
Ci ludzie uciekali już od dłuższego czasu. To nie jest nic nowego. W Afganistanie dzieje się bardzo źle już od wielu lat. Ta wojna domowa trwała tam jakieś 30 lat. Zresztą nasz wolontariusz, pan Dawid Mir, Afgańczyk, który wyjechał tam jakiś czas temu, przed miesiącem wrócił z Afganistanu. Mówił, że sytuacja znacznie się pogorszyła po wycofaniu się wojsk ONZ-u, ponieważ zmniejszyło się bezpieczeństwo takich zwykłych obywateli. Natomiast on cały czas mówi, że jest w kontakcie ze swoją rodziną, która mieszka w Kabulu i wszyscy mówią o tym, że panuje spokój. Co prawda, kobiety nie wychodzą na ulicę z obawy przed prawem szariatu, które ma zostać wprowadzone, a to prawo mówi o tym, że kobiety nie mogą wychodzić na ulicę bez towarzystwa mężczyzny z rodziny, nie mogą same chodzić do lekarza, nie mogą się uczyć, nie mogą pracować. No, dla kobiet w Afganistanie to na pewno najbliższe lata, to będzie bardzo trudny czas.
Przez te 11 lat ile tej pomocy popłynęło?
Tej pomocy było blisko 40 ton wysłanych z fundacji. To była ciepła zimowa odzież, to były środki opatrunkowe, to był sprzęt medyczny, który był tam w miejscowych placówkach medycznych. Wysyłaliśmy pomoc za pośrednictwem polskich żołnierzy, ale naszą pomoc również dystrybuowała afgańska pokrewna organizacja.
Co teraz z klubami włóczkersów? Czy gdzieś ten potencjał zostanie skończony? skumulowane w inne miejsce.
Dzwoniliśmy już do wszystkich naszych pań tutaj z klubu włóczkersów z Poznania. Mówiliśmy, jaka jest sytuacja i w ogóle one nie przyjmują tego do wiadomości. Robią dalej. Część rzeczy wiemy już, że zabiorą polscy żołnierze ze sobą do Libanu i tam zostaną oddane syryjskim uchodźcom, bo zimy w Libanie również są chłodne. Także włóczkersi nie przestają istnieć. Te panie dziergają dalej. Wszystkie mówią o tym, jak dla nich ważne jest to pomaganie. To, że mogą coś zrobić dla dobra drugiego człowieka, dla tych pań to jest zwykła terapia zajęciowa po prostu. A my oczywiście nie przestajemy działać. Fundacja Redemptoris Missio wygrała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych konkurs. Będziemy realizować 3 projekty na wartość 1,5 miliona złotych w 3 krajach afrykańskich przy współpracy z polskimi misjonarzami. No i to tak jak w życiu, dobre przeplata się ze złem. Na tą chwilę wszyscy wstrzymali swoją działalność. Afganistan wstrzymał oddech i wszyscy obserwują, co dalej będzie się działo. Nikt nie potrafi tego powiedzieć. Co się wydarzy dalej, tego nie wie nikt.
Można natomiast wesprzeć uchodźców z Afganistanu, którzy trafili do naszego kraju. Zbiórkę pieniędzy prowadzi Caritas. To był już ostatni temat w naszym dzisiejszym programie. Zapraszamy za tydzień. Do dzisiejszego odcinka i wcześniejszych programów można wrócić. Wszystkie są do odsłuchania na naszej stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.